Chciałbym jakby mówić o usprawiedliwieniu. Jest to bardzo ważna rzecz, kochani, rzecz, którą diabeł często atakuje, którą diabeł często podważa w życiu chrześcijan, dając różne inne formy zbawienia tego fundamentu. Natomiast, wiecie, tak zacząłem rozważać ten temat też dla swojego życia, bo to jest bardzo ważne, żeby stać na takim, wiecie, dobrym fundamencie i nawet kiedy są chwile trudne, żeby nie dać się zachwiać, nie dać się wyprowadzić z tego miejsca, z tej skały, na której zostaliśmy postawieni. Wiecie, tytułem wstępu chciałbym, abyśmy sobie otworzyli list do Efezjan, drugi rozdział. Pierwszy do 10. List do Efezjan, drugi rozdział, 1-10. Paweł mówi takie słowa. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas, w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Apostoł Paweł kieruje swoje poselstwo do ludzi wierzących w Efezie i mówi im bardzo ważną rzecz, że jakby przypomina, że byli to, że niegdyś byli ludźmi umarłymi, że byli jakby w oddzieleniu od Boga, co oznaczało taką, wiecie, duchową śmierć. Wiecie, temperatura ich ciała pewnie była właściwa, 36,6. Robili gesty rękoma, mrugali oczami, mówili i tak dalej. Wszystkie rzeczy, które by wskazywały, że człowiek żyje, jednak w oczach Bożych byli martwi tak naprawdę. I Paweł mówi, że byli posłuszni swemu duchowemu władcy panującemu nad siłami zła. To jest jakby z innego przekładu. Który działa w synach opornych, czyli działa w pewnych zbuntowanych ludziach. I dalej mówi, że niegdyś żyliśmy w pożądliwościach ciała naszego, jak też inny przykład mówi, chodząc w pożądaniach naszej cielesnej natury, czyniąc wolę ciała, będąc z natury naszej jakby cielesnymi dziećmi gniewu. I tak kiedyś było, i tak by pewnie do tej pory było z naszym życiem, kochani, gdyby nie Boże ale. I tutaj apostoł Paweł mówi takie właśnie ale. Ale Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występów, razem z Chrystusem, i tu jest dosłownie napisane, przywrócił do życia. Przywrócił nas do życia. Byliśmy martwi, kochani. Wiecie, warto sobie to przypominać, tą prawdę, że byliśmy martwi w tym świecie. Że byliśmy ludźmi pozbawionymi życia. Z zewnątrz człowiek wygląda normalnie. Każdy z nas normalnie wygląda. jako żywy, ale chodzi o wnętrze, o to, co jest w środku człowieka. I Paweł mówi, że wraz z Chrystusem was przywrócił do życia. Mało tego, że przywrócił, posadził na wyżynach niebieskich, jest napisane. W Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Dar Boga w Jezusie Chrystusie, dar Boga, który sprawił, że została przywrócona ta równowaga pomiędzy nami a Bogiem. To było niemożliwe, kochani, w oczach Bożych byliśmy martwi duchowo. Nasz duch był martwy i nie mogliśmy jakby mieć społeczność z naszym Ojcem Niebieskim. To było niemożliwe. I darem od Boga jest to, że dał Tobie Jezusa Chrystusa, który zapłacił cenę i przywrócił tą równowagę, przywrócił do Ciebie, do społeczności z Bogiem, przywrócił Ciebie do życia i sprawił, że ta bariera została zdjęta i możesz dzisiaj mieć społeczność z Twoim Ojcem. I to jest niesamowite. Ale wiecie, ta prawda o Bożym usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie, o tej właśnie przywróconej równowadze, zawsze była atakowana tak zarówno w pierwszym Kościele, jak i w późniejszych wiekach, kiedy sobie poczytamy trochę historię Kościoła. To było w różny sposób podważane. To, że Jezus przyszedł w ciele, że umarł, zmartwychwstał i dokonał usprawiedliwienia, odkupienia z grzechów. I wiecie, i ta prawda też została jakby zatarta, podważana w zborach w Galacji. I działo się to właśnie w zborach w Galacji, dlatego Paweł też skierował do zboru w Galacji list, który jest uznany za jednym z tych większych, można powiedzieć w cudzysłowie, listów Pawła. Jest to list naprawdę niesamowity, jeżeli poczytamy sobie trochę jakby tło całe historyczne. Paweł porusza tam właśnie sprawy doktrynalne, sprawy fundamentalne tak naprawdę ludzi wierzących. Paweł pisze ten list osobiście, co nie zdarza się w każdym liście, jak wiemy, bo Paweł często posługuje się osobami, które pisały jego słowa, dyktował list i były osoby, które po prostu to pisały i ewentualnie Paweł gdzieś tam jeszcze się podpisywał jako osoba, która jakby ten list posyła, czy jako autor na wstępie mówi ja, Paweł i tak dalej, żeby było wiadomo, od kogo ten list pochodzi. Natomiast w tym przypadku apostoł Paweł go pisze własnoręcznie i w liście też jakby podpisuje, zobaczcie, jak wielkimi literami do was osobiście napisałem. Jakby Paweł zaangażował się mocno, ja tutaj gdzieś jakby emocjonalnie też w cały ten list, dlatego, żeby ta prawda o usprawiedliwieniu została przywrócona, jakby ta prawda była na nowo odsłonięta, objawiona w zborze Galacji. Aby właśnie ludzie wierzący tam w tych zborach nie mieli żadnych wątpliwości co do tego fundamentu, jakim jest zbawienie, aby ich wiara nie opierała się, wiecie, na różnych teoriach, ale była oparta na Ewangelii Jezusa Chrystusa. A więc Paweł w pewnych okolicznościach, które działy się w Galacji, w zborach Galacji, posyła swój list. Ten list jakby kieruje do zborów w Antiochii Pizydyjskiej, do zborów Ikonium, Listry i Derbe. Wiemy to z Dziejów Apostolskich 13 i 14 rozdziału, bo Paweł podczas pierwszej swojej wizyty misyjnej jakby zwiastował osobiście tam właśnie Słowo Boże i jakby był ojcem tych zborów, założycielem tych zborów. Były założone na tym dobrym fundamencie, na właściwym fundamencie. Jednak w związku z tym, że to, że żyło tam wielu Żydów, było tam wiele, wiele jakby chrześcijan pochodzących z judaizmu, powstał ten problem jakby zbawienia nie tylko w Jezusie Chrystusie, usprawiedliwienia z łaski, ale usprawiedliwienia z łaski i na podstawie uczynków zakonu. I dlatego Paweł kieruje swój list. I posłuchajcie pierwszy list, nie pierwszy, list do Galacjan, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu. Paweł pisze tak. Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną do zboru w Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Na wstępie Paweł jakby podkreśla swoje powołanie przez Jezusa Chrystusa, na co zresztą, jak poczytamy sobie, przeznaczył dwa rozdziały pierwsze tego listu. Jakby można zobaczyć, że Paweł na nowo buduje swój autorytet wśród zborów Galacji. Słowa apostoł nie od ludzi, ani nie od człowieka jest podkreśleniem, że Paweł jakby nie jest samozwańczym apostołem, nie jest człowiekiem, który sam siebie mianował apostołem i głosi jakąś tam doktrynę, ale to, co otrzymał, zostało objawione przez Jezusa Chrystusa i za tym jakby poselstwem Paweł chce przekazać, co Paweł chce przekazać w tym liście, stoi autorytet Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, wiecie, i zawsze było tak, kiedy kierowano listy jakieś, to było ważne, kto kieruje list i kto za tym stoi, kto za autorytetem tego listu stoi. I Paweł tu podkreśla, że jakby nie od ludzi, nie od człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i mówi, że ja Paweł, apostoł oraz bracia, którzy są ze mną do zboru w Galacji. I Paweł pisze dalej w szóstym wersecie. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Niech będzie przeklęty. We wspomnianych wcześniej przeze mnie zborach azjatyckich pojawiają się ludzie, którzy chrześcijanom nowonarodzonym głoszą, aby przestrzegali prawa żydowskie. Aby jakby tą warunkiem zbawienia jest to, żeby przestrzegali prawo mojżeszowe. I wiecie, do tej pory jakby Izrael jakby wierzy, że poprzez przestrzeganie właśnie prawa mojżeszowego, przepraszam, będzie zbawiony. Jednak Paweł podkreśla, że jakby chrześcijanie mają pokładać swoją nadzieję, swoją ufność w tym, co Chrystus zrobił dla nich. Że jakby są usprawiedliwieni poprzez łaskę, poprzez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. W ogóle jakbyśmy się zastanowili nad tym, co to jest w ogóle usprawiedliwienie, definicja słowa usprawiedliwienie, to jakbyśmy mogli to ująć tak naprawdę. Czym jest usprawiedliwienie? I mówiąc prosto, usprawiedliwienie jest to, to znaczy inaczej, ogłosić kogoś sprawiedliwym. Ogłosić kogoś sprawiedliwym lub uczynić kogoś sprawiedliwym. A więc usprawiedliwienie, kochani, jest potwierdzenie sprawiedliwości tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów przez Jezusa Chrystusa. Przykład taki może z życia dam. Nie wiem, czy on będzie dobry, może nie, ale może pewien obraz. Wyobraźmy sobie, że zadłużamy się w banku. Mamy jakiś kredyt w banku. Wiele osób ma ten kredyt, więc wie, o co chodzi. I dochodzimy do pewnego momentu, kiedy nie jesteśmy w stanie go płacić. Czy bank nam daruje ten jakby kredyt? Myślę, że nie. Jeśli nie będziemy płacić, to będzie nad nami jakaś egzekucja bankowa czy egzekucja komornicza i bank będzie ściągał z nas łącznie z odsetkami całość kredytu. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi ktoś, którym mówimy o tym problemie, zwierzamy się i ktoś za nas przychodzi i spłaca całość tego długu i umarza wszystkie nasze długi. Wobec banku jesteśmy zupełnie czyści. Czy zrobiłeś to ty, czy zasłużyłeś sobie na to, czy zarobiłeś i spłaciłeś? Nie, zrobił to dla ciebie ktoś. Zostałeś jakby usprawiedliwiony przed bankiem, twoje długi zostały umorzone i zostało całkowicie zapłacone, łącznie z odsetkami. Nie ciąży nad tobie już żadna egzekucja, żaden komornik, żadne zobowiązanie, jesteś czysty. I tak samo Jezus zapłacił tą najwyższą cenę, aby uwolnić nas od ciążącego na nas wyroku skazującego. Ten wyrok skazywał nas na wieczne potępienie, na wieczne oddzielenie od Boga, na wieczne jakby duchową śmierć, tak jak czytaliśmy na wstępie. I to, że chodziliśmy właśnie według modły tego świata, że naśladowaliśmy tego władcę, który jest w powietrzu, który rządzi w synach opornych. Jezus nas jakby uwolnił od tego wszystkiego, zapłaciwszy 100% cenę, która zwracała się przeciwko nam. Bóg wymagał od ciebie, ode mnie, posłuszeństwa wobec Bożemu prawu. Jednak nie byłeś w stanie tego zrealizować, nie byłeś w stanie tego wszystkiego wykonać. Dlatego przyszedł Jezus i zapłacił pełną cenę po to, żebyś mógł być usprawiedliwiony, czyli ogłoszonym sprawiedliwym przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi takie słowa. A teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, list do Rzymian, 3 rozdział 21-26. Ale teraz jawną stała się sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Stała się jawna, apostoł Paweł mówi, czyli w końcu widoczna dla wszystkich. W końcu uczyniona została ta prawda widoczną. Tajemnica, która była od wieków, którą jakby prorocy prorokowali, wypatrywali ją z daleka, ale nie była ona ujawniona. Apostoł Paweł mówi, teraz jawna została dla wszystkich, ujawniona, że możemy ją zobaczyć. Sprawiedliwość Boża niezależna od prawa. Paweł mówi, czyli jest prawo, ale jest sprawiedliwość Boża niezależna od prawa, poświadczona też przez prawo i proroków. To jest bardzo ważny jakby werset. Dlaczego? Dlatego, że prawo i prorocy mówili, zapowiadali o tym, że przyjdzie Mesjasz, że zbawi swój lud, że będzie cierpiał. Księga Izajasza też o tym mówi, że oczyści nas wszelkiego grzechu. Że będzie nowe przymierze Bóg zawrze ze swoim ludem. Nie już takie jak wcześniej, ale nowe przymierze. To, czego jakby Izrael nie mógł dokonać, sprostać, wykonać, tym wszystkim wymaganiom, tego właśnie dokonał Jezus Chrystus, umierając na krzyżu. I też autor listu do Hebrajczyków mówi w 10 rozdziale, powołując się między innymi na proroka Jeremiasza, że takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje, czyli prawa Boże, włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je i dodaję, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już nie ma ofiary za grzech. I apostoł Paweł później w liście do Galacjan mówi, jeżeli chcecie wypełniać pewne przepisy, to wypełniajcie je całe. Wszystko wypełniajcie, nie tylko jakieś obrzezanie czy wypełnienie niektórych przepisów. Wszystko dokładnie wypełniajcie. Jeśli ktoś jednym uchybi, będzie winien wszystkiego. A tutaj Jeremiasz mówi, że ja włożę moje prawa w ich serca. A więc potwierdzone, Paweł mówi, przez prawo i proroków, to co miało nastać, to co miało się wydarzyć, to co miało jakby być tym fundamentem i co się właściwie wydarzyło, niezależne od prawa. Ale pamiętacie tą rzecz, kiedy do Jezusa przyszli faryzeusze i Jezus do nich mówi w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, 39 wersecie mówi tak, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot. Badacie Pisma, to byli ludzie, którzy badali Pisma, którzy czytali, tak jak Andrzej dzisiaj powiedział, kiedy Jezus przyszedł, to jakby to było na najwyższym poziomie stwierdzenie, czy to był Mesjasz, czy to nie był Mesjasz. To nie byli przypadkowi ludzie, którzy nie znali Pism i nie wiedzieli w jakim wieku, jak ma przyjść Mesjasz, jak ma Jego przyjście wyglądać, co zapowiadało Jego przyjście. Ale to byli ludzie, którzy badali Pisma. I Jezus mówi, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. A one mówią o mnie, właśnie mówią, te prawo i prorocy mówią o Jezusie Chrystusie, o Mesjaszu, o przyjściu tego, który miał właśnie usprawiedliwić, który miał uczynić ciebie sprawiedliwy, ogłosić ciebie sprawiedliwy. Ale mówi, nie chcecie do mnie przyjść. Mimo, że badacie to, mimo, że czytacie o tym, mimo tego, że one mówią, wskazują na mnie, to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie wieczne. Nie chcecie mieć tego fundamentu. I Paweł w dalej liście do Rzymian, w 23 wersecie wróćmy, bo nie ma tu różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo. Podstawowa rzecz, wszyscy zgrzeszyli, to nie ma różnicy, że jesteś lepszy czy gorszy, czy Żyd był lepszy czy był gorszy, wszyscy zgrzeszyli, wszyscy uchybili celu. Wszyscy nie byli w stanie jakby wykonać tego wszystkiego, co Bóg chciał poprzez swoje prawo, żeby ludzie wykonywali. Dlatego była ofiara ustanowiona, która jakby te wszystkie przestępstwa zakonu miała jakby zmywać te wszystkie grzechy. I Paweł mówi, że jesteście usprawiedliwieni darmo, za darmo, bez swojej zasługi, bez własnej zasługi, uznani za sprawiedliwych. To jest niesamowita rzecz, to jest niesamowita prawda. Dalej Paweł mówi, z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, Jego to błogosławił Bóg narzędziem przebłagania. Trochę z innego przekładu teraz czytam. Bóg ustanowił narzędziem przebłagania, czy jak w warszawskim mamy napisane, że ofiarę przebłagania przez wiarę moc Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyraża się w odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia, czyni Ciebie sprawiedliwym każdego, kto wierzy w Jezusa. Aleluja, to jest niesamowite. Wiecie, no tak się ucieszyłem, jak to przeczytałem. Czy nie powiemy na to amen? Słuchajcie, amen. Że On czyni sprawiedliwym, ogłasza Ciebie sprawiedliwym każdego, kto wierzy w Jezusa. Niesamowita sprawa. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, że Bóg ustanowił ofiarę przebłagalną. Ofiarę przebłagalną w 25 wersecie przez krew Jego skuteczną przez wiarę. Paweł używa tutaj greckiego słowa hilasterion, przetłumaczona została to jako ofiara przebłagalna i to słowo występuje w Nowym Testamencie w dwóch miejscach. Pierwszym to jest właśnie list do Rzymian, a drugie miejsce to jest list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 5 werset, gdzie jest mowa o miejscu najświętszym, gdzie jest mowa o Arce Przymierza i o wietku, które zakrywali cherubowie. I te wieko jest te użyte słowo hilasterion, czyli jako inaczej przebłagalnia. Jest w naszym warszawskim przekładzie przetłumaczone jako wieko skrzyni. Natomiast jest tu te słowo hilasterion, czyli jako przebłagania po prostu. Przebłagania. Miejsce przebłagania. Jednak w liście do Rzymian tutaj Paweł jakby mówi sens znaczenia tego, że jest to ofiara usprawiedliwienia. Inaczej. Jest to ofiara usprawiedliwienia i odkupienia w Jezusie Chrystusie, przebłagania za nasze grzechy i tym właśnie stał się Jezus Chrystus. Przebłaganiem za nasze grzechy, przebłaganiem za to, co uczyniliśmy. On sam jest wypełnieniem tego wszystkiego, co było jakby wymagane przez prawo. On jedynie wypełnił to prawo. W Starym Testamencie arcykapłan raz w roku wchodził do miejsca najświętszego z cudzą krwią i dokonywał przebłagania za grzechy ludu. Ludzie uchybiali, kiedy Stary Testament czytamy, kiedy zakon czytamy, prawa mojżeszowe, to między innymi tam jest, że nawet ludzie, którzy nieświadomie coś popełniali, jednak popełniali te uchybienia, chybiali celu i przychodzili raz w roku jakby i te właśnie za te grzechy było składana ofiara do miejsca najświętszego, do tego miejsca, w którym była Boża Arka. Wchodził z cudzą krwią i jakby było przebłaganie za grzechy ludu, za siebie samego też. Ale czytamy w liście do Hebrajczyków, że Chrystus nie wszedł do świątyni uczynioną ręką ludzką, ale wszedł do świątyni niebieskiej, nie z cudzą krwią cielców i kozłów, ale z własną krwią, aby uczynić te przebłaganie za nasze grzechy. I list do Hebrajczyków mówi, uczynił to raz na zawsze. Raz na zawsze uczynił i uczynił nas sprawiedliwymi w oczach Boga. Dlatego Bóg, kiedy patrzy na Twoje życie teraz, On widzi w Tobie sprawiedliwego człowieka. Nie Twoja sprawiedliwość, ale krew Jezusa Chrystusa, która jakby zakrywa Twoje grzechy, która sprawia, że Bóg patrzy na ofiarę baranka, patrzy na Jego krew, na Jego krew przelaną na Golgocie, bo On wszedł do tego miejsca ze własną krwią i uczynił przebłaganie. Mimo, że zła nie uczynił, był osobą, która wypełniła w 100% zakon Pana, która nie uchybiła. Wiecie, ostatnio przeżywam to, zadaję sobie pytanie i tydzień temu też o tym mówiłem na wstępie, czy Chrystus jest moim życiem? Czy On jest moim życiem? I czy On jest moim usprawiedliwieniem? Czy ja patrzę na swoje życie jako na siebie samego, na swoje potknięcia? Czy On jest moim życiem na tyle, że ja patrzę przez pryzmat swojego życia, przez Jego sprawiedliwość? to, co On uczynił na krzyżu. Paweł pisał: dla mnie życie jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Pamiętacie, tydzień temu czytaliśmy. Paweł stawia równość, znak równości pomiędzy życiem tutaj w ciele i służbie dla Chrystusa, a śmiercią. Zastanówmy się przez chwilę, kto potrafi z nas tak powiedzieć, że chce postawić znak równości nad życiem tutaj, na tej ziemi, a zrastając się ze swoim życiem. Postawić ten znak w momencie, kiedy Chrystus będzie twoją sprawiedliwością, będzie twoim życiem, jak był życiem Pawła. Paweł powiedział, że ja tak kocham Jezusa, że pragnę się rozstać z życiem i być z Nim twarzą w twarz. Wiedział, że prawdziwe życie jest w Chrystusie. Wiedział, że w Jezusie Chrystusie jest prawdziwe życie. Powiem wam, że my, chrześcijanie w XXI wieku, trzymamy się tego życia tak kurczowo, tak bardzo nam tu jest dobrze, że nie znam kogoś, kto postawiłby ten znak równości nad rozstaniem się z życiem, a jeśli chce już tu być, to tylko aby Chrystusowi służyć, aby Jemu służyć, aby doprowadzić do tej jakby dojrzałości chrześcijan, dojrzałości Kościoła, to jest Jego pragnienie i to było pragnienie apostoła Pawła. A więc Jezus w tym liście do Rzymian, który czytaliśmy, jest przedstawiony jako ten, który zapewnia przebłaganie za nasze grzechy. I to jest na tyle doskonała ofiara, że nie ma potrzeby nic do niej dodawać. Jest to doskonała ofiara. Jest to miła wonność dla Boga. XXV werset. Którego Bóg ustanowił ubłaganiem przez wiarę we krwi Jego ku ukazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów cierpliwości Bożej. Biblia Gdańska. Odpuścił. Tutaj greckie słowo, które Paweł używa, to jest peresis, jakby oznacza ona przejście nad lub przejście obok. To nie znaczy, że Bóg ignoruje twój grzech, ale On jakby patrzy przez pryzmat Jezusa Chrystusa. I jest napisane, że jak daleki jest wschód od zachodu, tak Bóg oddalił występki nasze. I to zapowiadali prorocy. Oddalił występki nasze przez krew Jezusa Chrystusa. A więc Paweł do zboru w Galacji mówi, żeby odbudowali znowu tą wiarę, którą mieli wcześniej. Wiarę w usprawiedliwienie przez doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. I w 6 wersecie, teraz przeskoczymy do listu do Galacjan z powrotem. W 6 wersecie Paweł mówi: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli ktoś wam zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Paweł mówi: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od innej Ewangelii. Dwukrotnie to powtarza. Kto by zwiastował Ewangelię odmienną od tej, którą wam zwiastowaliśmy, niech będzie przeklęty. I Paweł bardzo ostro występuje tutaj w tym liście. Jakby widać apostoła Pawła, jego emocje w tym wszystkim. Zastanawiałem się, czemu Paweł aż tak bardzo mocno to podkreśla, bardzo ostro występuje. Dlatego, że jego celem było, żeby mieć właściwy fundament. Jeśli ten fundament jest zachwiany, to wtedy właściwie wszystko jest możliwe. Wszystko w twoim życiu jest możliwe. Wszystko możesz jakby budować po swojemu. właściwie po co tak naprawdę Jezus przyszedł do Twojego życia, skoro jest inna sprawiedliwość, kiedy Ty możesz sobie sam poradzić z swoimi problemami, możesz sam sobie zapracować na to, żeby być sprawiedliwym w oczach Boga, to po co ofiara Jezusa Chrystusa? I Paweł swoje emocje w tym liście mówi, że jakby dajecie się odwieść. Galacjanie, zbory w Galacji, dajecie się odwieść do innej Ewangelii. Wszystko, co jest poza łaską Chrystusa, to jest inna Ewangelia. Wszystko, co jest jakby usprawiedliwieniem według czego innego, według różnych innych teorii, jest inną Ewangelią. Paweł to chciał podkreślić. Nie ma, kochani, innej Ewangelii. Jest jedna Ewangelia, jedna prawda, o której Paweł głosił, aby i tego właśnie pragnął, aby w zborze w Galacji było ta prawda objawiona, że Jezus wystarczy. Że Jezus wystarczy. Z historii wiemy, kochani, że w pierwszych dwóch wiekach jednak Kościół zmagał się z tym dosyć mocno, z tą jakby z tym problemem, można powiedzieć. To naprawdę, tak jak powiedziałem na wstępie, nie jest to łatwy temat, dlatego że ci ludzie, którzy żyli w pierwszych wiekach, oni jakby wychowali się na zakonie, oni czytali. My dziś jakby patrzymy z zupełnie innej perspektywy, ale ludzie, którzy tam żyli, tam funkcjonowali, im był dany zakon mojżeszowy i oni jakby respektowali Boże Słowo i chcieli jakby robić zgodnie z prawem, postępować zgodnie z prawem. I wiemy, że w dwóch pierwszych wiekach Kościół zmagał się z tym, z tą prawdą, czy jakby, jakby tu połączyć prawo mojżeszowe z prawem Chrystusowym, z tym, z tą Ewangelią, dobrą nowiną. I wiecie, dużo było zamieszane w tym. Myślę, że to jest na tyle trudny temat, zresztą kiedy z Andrzejem na ten temat rozmawialiśmy, że tu nie ma takiej naprawdę jednoznacznej odpowiedzi, jak to wszystko wyglądało w pierwszych wiekach. Historia Kościoła pokazuje no, różne tutaj kwestie. Jedno wiem, że też w późniejszych wiekach, X, XIII, Kościół to samo się zmagał w kwestii usprawiedliwienia. Jak to ma wyglądać? Wiecie, pojawiali się ludzie, którzy kwestionowali, że Jezus przyszedł w ciele. Te fundamenty się wiele razy chwiały, wiecie, i dużo ludzi tak naprawdę znajdowali dużo zwolenników swoich teorii. Ale Paweł mówi, nie ma innej Ewangelii. Są tylko pewni ludzie, którzy chcą przekręcić. Jest jedna prawda, jest jedna Ewangelia. Nie ma innej. I to jest potwierdzone przez prawo i proroków, żebyśmy dobrze o tym wiedzieli. Ale jest coś, że czasami zasłonięte są oczy, tak jak zasłonięte oczy były faryzeuszy, którzy badali Pisma, analizowali to mocno, jakby chcieli mieć w tym, upatrywali w tym żywot, ale do Jezusa nie chcieli przyjść, a one składały świadectwo o Nim. I zbór w Galacji przyjął to nauczanie, przyjął to, że zbawienie jest nie tylko na podstawie łaski, usprawiedliwienie nie tylko na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, ale musisz coś do tego dołożyć, musisz jakby być człowiekiem, który wypełnia zakon. I Paweł w swojej gorliwości mówi do Galacjan w 3 rozdziale, w 1 wersecie: o nierozumni Galacjanie. Dosadnie Paweł mówi: o głupi Galacjanie. Któż was omamił? Kto was otumanił czy zauroczył? Co się stało, że było coś, a zostało zauroczone wasze oczy? Nie widzicie tej prawdy teraz. Was, przed którymi, których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Ja będąc w Galacji, zwiastowałem Jezusa i wymalowałem pewien obraz przed waszymi oczami. Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego w waszych sercach, w waszym życiu. I Paweł mówi, dlaczego Paweł mówi, głupi Galacjanie? Czy widzicie te emocje Pawła, które są w jego sercu? Paweł wiedział doskonale, że chwieje się ich fundament, chwieje się ich wiara, chwieje się to, co jest podstawowe. I tu nie ma mowy o czymś dalej, jeśli się chwieje fundament. Jeśli się chwieje fundament w twoim życiu, jeśli nie wiesz, kto jest twoją sprawiedliwością, jeśli próbujesz w swoim życiu naprawiać swoje życie po swojemu, to znaczy, że brak ci fundamentu. Bardzo ostro. I zadaje Paweł im takie retoryczne pytanie, bo nie retoryczne, dlatego że Galacjanie dobrze wiedzieli, jaka jest odpowiedź. Bardzo doskonale wiedzieli. Przed ich oczami był Chrystus wymalowany, ukrzyżowany. I Paweł pyta, chcę się dowiedzieć od was tego jednego. Czy poprzez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary? Retoryczne pytanie, dlatego że oni doskonale wiedzieli, na jakiej zasadzie został udzielony ich Duch Święty. Czy aż tak nierozumni jesteście, czy tak głupi jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście były daremne. Czy ten, który wam daje ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu? Czy na podstawie słuchania z wiarą? Na jakiej podstawie, Galacjanie? Spójrzcie. Na jakiej podstawie otrzymaliście Ducha Świętego? Czy ten, który dokonuje was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu? Zaczęliście od wiary w Jezusa Chrystusa. Od wiary w Syna Bożego. Zaczęliście od tego, że zostaliście usprawiedliwieni nie na zasadzie uczynków zakonu, a wracacie do tego z powrotem, któremu nie byliście w stanie sprostać. I na ciele kończycie, Paweł mówi. W duchu zaczęliście, a na ciele kończycie. Wiecie, dzisiaj możemy powiedzieć do wielu chrześcijańskich kościołów, o głupi Galacjanie, któż was omamił? Możemy powiedzieć to czasami do siebie samych. O głupi Galacjanie. Co się stało, że ta prawda została wyjęta z waszych serc? Wiecie, w Nowym Przymierzu Bóg nie daje ci znowu na nowo przepisów do wykonania. Pamiętacie, co czytaliśmy, że prawa moje włożę w ich serca. Ty nie jesteś w stanie sam sprostać Bożemu wymaganiu. Jezus Chrystus to zrobił. Wiara w Jezusa Chrystusa sprawia, że jest nowe życie w twoim sercu. Że jest nowe życie, które powoduje, że podobasz się Bogu, że wypełniasz Jego wolę w 100%. A kiedy upadniesz, tak jak apostoł Jan powiedział, mamy orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa, który stawia się za nami. To jest niesamowite, kochani. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, jeszcze 21 werset, Paweł mówi, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Abyśmy w nim, w Chrystusie Jezusie, stali się sprawiedliwością Bożą. I dlatego Paweł mówi tak, dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Znowu muszę zacząć od początku. Muszę was urodzić znowu, na nowo, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Wiecie, w Pawła sercu było tak naprawdę ból, że to wszystko, co zwiastował dla tego zboru w Galacji, założył naprawdę dobry fundament wraz z towarzyszami. Był dobry fundament założony w tych zborach, o których czytaliśmy. Jednak, zobaczcie, pojawili się ludzie, którzy mówili: nie, 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 kochany, ty, nie tylko Jezus może cię zbawić, ale ty musisz wykonywać te wszystkie przepisy. I Paweł, wielki ból był w jego sercu, wiecie, Paweł to wylewa w tym liście, to widać, kiedy tak go sobie naprawdę dokładnie przeanalizujemy. Mówi: dzieci, zwraca się jako do swoich dzieci, mówi: dzieci, ja was z boleści znowu rodzę, znowu od początku zaczynam, znowu pokazuję wam ten fundament, pokazuję wam tą prawdę o usprawiedliwieniu. I Paweł też w trzecim rozdziale, 12 wersecie tego listu do Galacjan naszego, którego rozważamy, mówi: zakon zaś nie jest wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan. W Jezusie Chrystusie my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Paweł mówi, że w 13 wierszu, że Chrystus wykupił nas. Co znaczy wykupił? To znaczy, że zapłacił cenę. Wykupić kogoś, wykup coś, to musisz pójść i zapłacić, tak? Tak jak ten człowiek, który zapłacił za drugiego ten kredyt w banku. No musiał zapłacić cenę. Chrystus zapłacił, wykupił nas od przekleństwa zakonu, a owe przekleństwo zakonu to łamanie prawa. To jest konsekwencja łamania prawa Bożego, przekleństwo, oddzielenie od Boga, oddzielenie od ta duchowa martwota, to co czytaliśmy na początku z listu do Efezjan. I wiecie, żyjemy w kraju praworządnym, tak przynajmniej się wydaje. Niektórzy to podważają, ale zostawmy ten temat. Żyjemy w kraju, w którym jest jakieś prawo, prawda? No jest jakieś prawo. Są ustawy, jest prawo karne, cywilne, prawo drogowe i ono obowiązuje. Jeżeli jesteś człowiekiem, który łamie prawo, no to licz się z konsekwencją, że ktoś od ciebie będzie wymagał czegoś, czy poniesiesz karę, konsekwencje nieprzestrzegania prawa. Jeżeli jedziesz na czerwonym świetle przez skrzyżowanie, a za tobą jedzie policja, no to ciebie zatrzyma, dostaniesz mandat. Jeżeli coś ukradłeś, przyłapią cię, idziesz do więzienia. W niektórych krajach jest kara śmierci za na przykład morderstwo. Nawet za lżejsze przekroczenie prawa jest śmierć w niektórych krajach. I tak samo było z prawem mojżeszowym. Za łamanie prawa była kara. To jest to przekleństwo. Człowiek nie... Paweł w liście do Rzymian o tym mówi też. Człowiek bardzo pragnie wypełniać Boże prawo, ale nie jest tak naprawdę w stanie. Potrzebna jest ofiara, przelanie krew, krwi niewinnej. I tak się działo. Ale kiedy przeczytamy list do Hebrajczyków, on nas druzgocze. Kiedy widzimy Jezusa, który złożył raz na zawsze tą niesamowitą ofiarę i wyjął nas pod przekleństwa tego prawa, tego właściwie konsekwencji łamania prawa. On zapłacił tę cenę. On był sprawiedliwym, jednak wziął na siebie wszystko, cały grzech, cały brud twój, mój i uczynił nas sprawiedliwymi. To jest niesamowite. Mówię więc według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem, Paweł mówi. Wiecie, i ta prawda, o której dzisiaj mówię, prawda o usprawiedliwieniu dla nas dzisiaj, wiecie, żebyśmy na nowo tak na nią sobie popatrzyli. Czasami, wiecie, upadamy w naszym życiu, czasami mamy problem z naszą cielesnością, z naszym życiem tutaj. I często chcemy podobać się Bogu na swój sposób, chcemy w jakiś sposób dokładać do tej ofiary Jezusa Chrystusa. Ale to błogosławieństwo abrahamowe przyszło na Boga, na nas, przez śmierć jednego sprawiedliwego, przez Jezusa Chrystusa. I On, kochani, ogłasza Ciebie dzisiaj sprawiedliwym. Jeśli wyznajesz swoje grzechy, i to jest bardzo ważna rzecz, dłużnik musi powiedzieć o swoim długu. Dłużnik musi powiedzieć, że jest winien jakiegoś czynu, jakiejś rzeczy. I przyjdzie ktoś, kto go usprawiedliwi, jak kiedyś słyszałem, i pewnie też słyszeliście, że sędzia wymaga wyroku, ale przychodzi ktoś, kto ten wyrok bierze na siebie i uwalnia ciebie od tego wyroku skazującego. I tym, kochani, właśnie żył pierwszy Kościół. Jeśli było inaczej, to też wiemy z różnych listów ojców Kościoła, też sobie czytałem, gdzie ta prawda była nieraz podważana, nie raz, nie dwa, jak wracali do tego, do tej prawdy, o której apostoł Paweł mówi, usprawiedliwienia przez krew Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć na krzyżu, przez to, co On uczynił dla nas, kochani. Abyśmy już nie byli jak te dzieci miotane lada wiatrem, aby te fundamenty naszej wiary, naszego życia się tak nie chwiały. Abyśmy mocnymi nogami stali na tym właściwym fundamencie. To jest bardzo ważne, kochani. To jest bardzo ważne. Powstajmy, zawołajmy.